Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Rok wiary przynagla nas do takiego przyglądania się przede wszystkim wierze, która płynie z Bożego Słowa. Pan Bóg rodzi w nas wiarę przez to, że zwraca się do nas. Człowiek z wiarą może odpowiedzieć na to Boże Słowo. Najgłębiej ta odpowiedź jakoś tak objawiła się i została wyrażona, kiedy Pan Jezus spotykał każdego człowieka, wędrując po swojej ziemi palestyńskiej, ziemi świętej. Po tej ziemi głosił Ewangelię. I wszyscy, gromadząc się, słuchając, uwierzyli. Wierzyli temu Słowu, przyjmowali je z radością, cieszyli się. To Słowo wywoływało w nich dar wiary, ale także pewne konsekwencje, skutki tej wiary. Chciałem, żebyśmy dzisiaj zobaczyli to na przykładzie znów Ewangelii według świętego Łukasza. Posłuchamy fragmentu z tej Ewangelii z 7 rozdziału. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze. Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Tyle przerywam ten fragment. Ta wypowiedź Jezusa jest odpowiedzią na postawę Jana Chrzciciela, który w pewnym momencie uwięziony przez Heroda zaczyna pytać, wątpić. To rozważaliśmy w poprzedniej katechezie. Czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Takie jest wątpienie, ale to pytanie skierował Jan przez swoich uczniów do Jezusa. I Pan Jezus mu odpowiedział, opierając się na zapowiedziach w Starym Testamencie. I teraz Jezus mówi, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana. Do tego momentu jest największym z proroków, ale najmniejszy w królestwie większym jest niż on. To znaczy, że on jeszcze jest ciągle na drodze wiary. Może zwątpić, może odrzucić Boże zaproszenie, Boży dar. I tak właściwie jest z życiem każdego z nas. Tutaj z jednej strony jesteśmy jakoś obdarowani. Wielu z nas rozpoczynało swoje życie w takiej na przykład głębokiej wierze swoich własnych rodziców, rodzin. Dobrze gdzieś tam byliśmy usytuowani dobrą katechezą przyparafialną, czy taką postawą naprawdę głęboką kapłanów, czy sióstr zakonnych, czy naszego rodzeństwa. I bardzo podobnie dzieje się w naszym życiu. Ten dar można jednak gdzieś tam jakoś stracić, można go na przykład zwątpić, można stanąć wobec tego pytania, a może jednak to nie jest tak, a może się gdzieś to wszystko człowiek myli. I teraz wracam do tego samego fragmentu. Cały lud go słuchał, nawet celnicy przyjmowali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Jan podprowadził do Jezusa, Jezusa ukazał jako tego, który przyszedł przynieść wiarę, dać Królestwo Boże. I tutaj pewna piękna postawa, że ci, którzy przychodzili do Jana, teraz przychodzą do Jezusa, jako konsekwencje wiary przyjmują chrzest. Chrzest, w którym wypowiadają swoje grzechy, którym oddają swoją obecność Panu Bogu. I tak przygotowany lud przyjął Jezusa wchodzącego z Ewangelią. Ale nie wszyscy tak uczynili. Teraz czytam dalej. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Takie były też i postawy odrzucenia. Zresztą nie tylko tam, a chociażby ziomków w Nazarecie i takich przykładów moglibyśmy mnożyć. Wiara nie jest jakby taką, nie wszyscy w tym sensie powinniśmy uwierzyć, ale nie wszyscy przyjmują ten dar. I sięgam teraz do dalszego fragmentu z tej Łukaszowej Ewangelii. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku. Stanąwszy z tyłu u nóg jego płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien był mu 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego, on darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On rzekł: słusznie osądził. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami otarła. Nie dałeś mi pocałunku, ona odtąd przyszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła me nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, kto mu się mało odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Piękne jest to podsumowanie spotkania. Faryzeusz ciekawy, ten Szymon, może z jakiejś ciekawości. Tak czy inaczej, cała jego postawa poza zaproszeniem była no jakoś tak jakby z wiary. Chyba tak. Może ciekawość. Nagle to takie zgorszenie się postawą, to, że Jezus może nie zna, a jeśli wie, to dlaczego pozwala się dotykać tej kobiecie, jawno grzesznicy. Wiemy, co robiła. Taka ocena z zewnątrz. Jezus ukazuje, że ona właściwie weszła w tą kategorię miłości Boga. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego dać, darował obydwom. Który z nich będzie go bardziej miłował? Problem wiary. Człowiek, który przychodzi do Boga: jeśli wiem, że Bóg za mnie oddał swojego Syna, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jeśli o tym wiem, jeśli to wiem, to muszę także w wierze przyjąć tę prawdę, że Bóg mi odpuszcza wszystkie moje grzechy, bo mnie kocha. Nie ma takiego grzechu, za który by Bóg nie oddał swojego Syna. I ta kobieta musiała to doskonale jakoś odkryć. Ten, który jest miłością, musi mi przebaczyć wszystkie moje grzechy. No jakby nie ma innego wyjścia. To jest chyba jedno z najpiękniejszych odkryć właśnie na poziomie wiary. To jest także spotkanie z tym, czym jesteśmy. Czasem uciekamy od tej prawdy. Pan Jezus często do tego wraca. Nie potrzebują lekarz zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. Jezus przychodzi do nas, grzeszników. Jeśli ktoś nie ma grzechu, znaczy tak uważa, że nie ma, no to Pan Jezus nie jest mu potrzebny. Nie są mu potrzebne Słowo Boże, wiara, ani sakrament. On sam, tak mu się wydaje, że on sobie sam poradzi. Tymczasem potrzebujemy tej Bożej obecności, która dotknie mnie miłością. Ale także ja to w wierze jakoś ogarniam. Jeśli uwierzę w to, że jesteś miłością, Panie Boże, to muszę przyjść do Ciebie ze swoim grzechem, ze wszystkimi, z nawet najbardziej tajnymi, nawet tymi, które ja nie potrafię odnaleźć, jakby mam odwagę Ci oddać. Ale Pan Jezus pokazuje, że ta kobieta jakby ma prawo i jakby jej miłość się zwielokrotnia, ta przypowieść jest przepiękna. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, drugi 50. Gdy nie mieli z czego, darował obydwą. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Sądzę, że ten, któremu więcej darował. Jezus ukazuje mi, że ta miłość jakby rodzi się też z potęgi przebaczenia. I jeśli ja uświadamiam sobie tę potęgę, na przykład moją małość, moje grzechy, jeśli ja przyjmuję tę prawdę o sobie, to nie gorszę się, tylko jeszcze bardziej cieszę się z tego obdarowania. My czasem nie rozumiemy tego, chyba w ogóle tego. Rzadko to jakoś dociera do nas. Raczej się jakby... Czasem ktoś mówi: no to, Boże Księdze, dlaczego ja mam się spadać, a znowu grzeszę? No może właśnie dlatego, że Bóg chce ci powiedzieć, że cię bardzo kocha i że obiecałeś i znowu upadasz, ale On znowu ci przebaczy, bo taka jest Jego miłość. To tak jak rodzic, jak człowiek może zawieść, ale Boża miłość nie zawiedzie. Przypominam sobie takie zdarzenie, które, taki przykład, kiedy byłem klerykiem w 70-tych latach we Włocławku, odwiedziliśmy jakąś panią, której tam popsuło się radio, ale to radio trzeba było naprawić. Kiedy poszliśmy do niej, drzwi otworzył jej synek alkoholik, taki no, kawał typa. Bałbym się go spotkać w ciągu dnia. Potem po jakimś czasie, kiedy już zostało naprawione, wracamy z tym radiem. Na szczęście go nie było. Drugi kleryk miał klucz, wchodzimy. Proszę panią, hurra, radio się dało naprawić. A ona mówi: tak, ale wiecie co, mam takie wielkie zmartwienie. No co tam, no, mój syn Stach nie wrócił do domu, wyszedł już 3 dni, go nie ma i tak się martwi. Ona mówi, że ta jej miłość, że to jest najważniejsze i że jakby ta jej miłość domaga się, pragnie tego dziecka, niezależnie od tego, że on był taki, że przebijał jej emeryturę, czy tam rentę, czy przejadał ją, ale ona go kochała. Ta ludzka miłość ciągle jest jakąś takim pięknym obrazem miłości Bożej, bo tak Bóg kocha, Bóg jeszcze bardziej kocha. Zsyła też na sprawiedliwych i nie pozwala marnotrawnemu synowi odejść. Nieraz się gorszymy. No jak to? No to Pan Bóg dlaczego dopuścił jakieś zło? No właśnie dlatego, że kocha moją wolność. A ja zrobiłem jakieś głupstwo, tak jak pierwsi rodzice. Właśnie w tym moim upadku, w tym złu świata nagle postrzegamy wielką Bożą miłość. Dopuszczasz, bo kochasz. Gdybyś zatrzasnął drzwi i nie wpuścił złodzieja czy mordercy, no to ale kochasz go do granic, aż do takich granic, że człowiek może robić rzeczywiście bardzo wiele zła. Ale właśnie, wróćmy teraz do tego przebaczenia. Jeśli człowiek uświadomi sobie, że ciągle do tej miłości wracając prosi o przebaczenie i Bóg mi przebacza, to jakoś chyba naturalną drogą jest to, że cię bardziej, jeszcze bardziej kocham. Przypominam sobie takie zdarzenie, takiego małżeństwa gdzieś na jakimś takim nabożeństwie, świadectwie jakiejś takiej oazowej pary, która mówiła, kiedy już się pojednali, kiedy to on wrócił z choroby alkoholowej, to ona mówi, że mieli już 4 dzieci, ona mówi, że przyjęliśmy jeszcze 5 dzieci. Jak Pan Bóg da, to jeszcze przyjmiemy, bo my jakby jeszcze bardziej się kochamy, jeszcze lepiej przez to doświadczenie, które przeszliśmy, wybaczając sobie, jeszcze bardziej człowiek kocha tego drugiego człowieka. To tym bardziej także Pana Boga. Jeśli uświadamiam sobie, że znów mi przebaczasz, przebaczyłeś, to jakoś, jeśli uznaję tę prawdę, powinienem cię jeszcze bardziej kochać. I wróćmy do tego przemijanego epizodu. Jezus mówi, odpuszczają ci się twoje grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, ponieważ ukochała miłość, Bóg przebacza jej grzechy. Ale teraz oczywiście ci, którzy tam są, się dziwią temu. A Jezus puentuje to tym, co zawsze, tym, bez czego nie ma ani uzdrowienia, ani odpuszczenia grzechów. Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Jeżeli uwierzysz, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego, uwierzysz w Jego miłość, w przebaczenie, to Bóg nam wszystko przebaczy.